Tematem naszej rozmowy, od którego chcielibyśmy zacząć, jest słuchowisko przygotowane w Radiu Lublin, zatytułowane w sposób dosyć symboliczny, znaczący Brama i oparte na tekstach jednego z najbardziej chyba lubelskich twórców, czyli Sebastiana Fabiana Klonowica. Może zaczniemy więc od tego tytułu.
Skąd się w ogóle wziął Klonowic? Ja mam w życiu sporo szczęścia, trafiając na ludzi, którzy uchylają mi rozmaite furtki. A za tymi furtkami kryją się światy, o których nie miałam zielonego pojęcia. I ja sobie z przyjemnością, bez konieczności posiadania klucza, przez te furtki wchodzę. Myślę, że miałam duże, bardzo duże szczęście, że spotkałam na swojej drodze profesora Władysława Banasa, który nie tylko mnie, no ale tu mówię akurat o sobie, nauczył słuchania miasta. Chodzenia po tych ulicach ze świadomością, że nie jestem tu pierwsza. I że to, co działo się tu wcześniej i co być może jeszcze zostawiło jakieś ślady, a im mniej śladów zostawiło, tym lepiej, bo pusta przestrzeń potrafi znaczyć naprawdę bardzo dużo, że świadomość tego może mieć wpływ na moje życie. Postanowiłam tak słuchać i tak przyglądać się miastu. A później okazało się, że spotykam Jarosława Zimmermana i to jest druga postać, dzięki której chodzę po zdecydowanie innym Lublinie niż to miasto, do którego przyjechałam niewiele ponad 30 lat temu. Uwielbiam spacery z Jarkiem, służbowe, bo nagrywamy razem taką audycję, która nazywa się Alfabet Lubelski i przystajemy w rozmaitych przestrzeniach, przy których Jarek opowiada mi, a wiesz, że tu kiedyś, a wiesz, że tu tam w XVII wieku. A czy wyobrażasz sobie, że przed wojną? Ostatnio staliśmy na przykład na podwórku, koło którego przechodzę codziennie. Codziennie. A to jest podwórko, na którym Danuta Mostwin wychowała się i odbierała swoje pierwsze honorarium za teksty, czyli czekoladowy cukierek podany jej przez okno, bo recytowała swoje wierszyki. I tak jest bez przerwy podczas spacerów z Jarosławem Zimmermanem. I pewnego dnia, albo jakby dobry scenarzysta powiedział, aż tu nagle, Jarosław Zimmerman mówi mi Klonowic. I przyznać muszę, choć z pewnym lękiem, ale na szczęście siedzimy w oddaleniu, bo mam tutaj specjalistów od literatury staropolskiej i wielkich jej miłośników. Nazwisko to nie tylko nie mówiło mi zbyt wiele, to znaczy ja świetnie wiedziałam, kto to jest Klonowic, bo i w szkole, i w Lublinie, i w trakcie pracy, ale było mi głęboko obojętne. Opowieść Jarka na temat Klonowica sprawiła, że wykonałam pierwszy krok przez drzwi, które mi uchylił, a za tymi drzwiami jest przestrzeń, która doprowadziła mnie do takiego momentu, że pozwolę sobie na takie sformułowanie, że chętnie poszłabym na kawę albo nawet wino z Klonowicem. Jest mi to jest postać po pracy bardzo długiej. To chyba słuchowisko, które przygotowywałam najdłużej. Po pracy nad tym tekstem, przyglądaniem się Klonowicowi, mam ochotę się z nim zaprzyjaźnić. Mam takie wrażenie, że sposób myślenia o świecie i o tym mieście jest mi bardzo bliski. Jest bardzo bliski temu, co Klonowic zaproponował. Ta brama pojawia się z bardzo wielu powodów. Pierwszy wziął się właśnie z opowieści Jarka Zimmermana, Brama Wschodu. Takie sformułowanie, którym się posługujemy bardzo chętnie my tu w Lublinie, to dopiero dr Zimmerman uświadomił mi, że pochodzi od Klonowica właśnie, że to on pierwszy dostrzegł taką zależność. Druga sprawa jest taka, że to jest jedyne zresztą zdanie, które dodałam do słuchowiska od siebie, przygotowując się do rozmowy z Jarosławem Zimmermanem do Alfabetu, znalazłam gdzieś taki fragment, gdzie Klonowic narzeka na zegar na Bramie Krakowskiej. Ale narzekał w taki sposób, w którym była, powiem tak, narzekał tak, jak ja marudzę na temat tego miasta. Zakochana w mieście popięty, czasem mam mu mnóstwo strasznie za złe. I w tym jednym zdaniu, że w całym świecie mylą się zegarze, ale to w Lublinie są w ogóle najgorsze, wyczułam i ciepło, i takie uważne przyglądanie się temu, co w tym mieście nie do końca jest w porządku. Więc ta brama to jest z jednej strony Brama Wschodu, ta brama to jest z drugiej strony Brama Krakowska, przez którą przechodzimy wchodząc do słuchowiska i która płonie w finale słuchowiska. Ta brama to jest też brama, którą ja przekroczyłam, przygotowując to słuchowisko, do zupełnie innego świata. Do świata, którym prawdopodobnie nigdy w życiu bym się nie zainteresowała, gdyby nie te nasze rozmowy i propozycja Piotra Dudy, żeby Radiowy Teatr w Teatrze stał się taką główną osią tegorocznych kolekcji sztuki.
Mi w pierwszym momencie rzeczywiście chyba też się skojarzyła z bramą na wschód, ale z drugiej strony już po zapoznaniu się z słuchowiskiem, no jednak patrzę na nią także jako na bramę do przeszłości po prostu. Także ona rzeczywiście tutaj ma charakter bardzo symboliczny.
Przepraszam, to jeśli mogę jeszcze dodać, bo a propos tej przeszłości, pomyślałam sobie, że Marconi byłby zachwycony, dlatego że Marconi podobno nie chciał skonstruować radia, tylko chciał skonstruować takie urządzenie, które wyłapuje z przestrzeni głosy, które to w tej przestrzeni pojawiały się przez wszystkie lata. On był święcie przekonany, że one wciąż funkcjonują, tylko my nie potrafimy ich usłyszeć. Wziął się za robotę, konstruował, no i skonstruował radio. W związku z tym myślę, że gdzieś jest to możliwe, żeby dzięki radiu właśnie otworzyć bramę i spróbować usłyszeć to, co dzieje się w przeszłości, co działo się w przeszłości, a może słowo dzieje jest tym właściwszym.
Bardzo mi się podoba taki metaforyczny, jednocześnie bardzo konkretny przecież sposób opisu. Jakie były pomysły i kryteria związane z dobieraniem fragmentów tekstów Klonowica?
Natknąłem się na Klonowica, kiedy wspólnie z kolegami, z Grzegorzem Kondrasiukiem i Dominikiem Gacem, pracowaliśmy nad książką Scena Lublin i wtedy wertując różnego rodzaju opracowania, to okazało się, że coś, co było taką oczywistością, co jest oczywistością, czyli to, że Lublin jest bramą wschodu, u Klonowica można po raz pierwszy wyczytać, ale kiedy sięgnąłem do Klonowica, to okazało się, że tak naprawdę Klonowic nie tyle pisał o Lublinie jako bramie wschodu, tylko on umieszczał raczej Lublin na tej osi północ-południe, czyli to raczej była ten wschód, ta owa Roxolania, to była kraina, która w gruncie rzeczy prowadziła, kończyła się, zaczynała się w Lublinie, a kończyła się nad szeroko pojętym Morzem Śródziemnym. I to było tak naprawdę dla mnie bardzo duże odkrycie, dlatego że jako osoba, która nie mieszkała, nie wychowywała się w Lublinie, która pojawiła się w Lublinie na studiach, to co mnie uderzyło i co pamiętam ze swoich pierwszych kontaktów z Lublinem, to to właśnie, że takie przekonanie, no zaraz, to trochę przypomina jakieś takie miasta włoskie, trochę Lublin przypomina swoim wyglądem, z tymi uliczkami wąskimi, gdzieś właśnie to było coś zupełnie innego niż północny wschód Polski, gdzie się wychowywałem i gdzieś takie to wrażenie tej bliskości, tej kultury śródziemnomorskiej w Lublinie było bardzo mocne. Oczywiście to było spowodowane między innymi tym, że w najstarszej części miasta dominuje renesans i barok, czyli style architektoniczne, które narodziły się we Włoszech i które stąd do nas przybyły, ale tak naprawdę miałem takie wrażenie, że ogromna większość Lublinian tego nie dostrzega, a Klonowic to już wtedy dostrzegł. I te takie dosyć zabawne obrazki, gdzie on tutaj za murami Bystrzycy widział bawiące się nimfy i innego rodzaju stworzenia mitologiczne, no okazały się być czymś więcej niż tylko jakąś takim rodzajem literackiej gry czy popisem erudycji typowym dla czasów, w których Klonowic żył. Postanowiłem przyjrzeć się tekstom Klonowica związanym z Lublinem, no to zauważyłem, że u Klonowica możemy dostrzec z jednej strony właśnie ten obraz Lublina, takiego miasta troszkę leżącego gdzieś niedaleko Arkadii, takiego miasta bogatego, miasta prężnie rozwijającego się, miasta, które jest jakimś centrum świata, co także jest bardzo ciekawe, którym przecinają się nie tylko ta oś północ-południe, ale także oś wschód-zachód, ale bardzo szeroko pojęta, bo od Anglii do Dalekiego Wschodu towary tutaj są zwożone do Lublina. I to była pierwsza rzecz taka bardzo mile łechcąca, że tak powiem, że o to proszę bardzo, ktoś dostrzegł, jak w ważnym i pięknym miejscu żyjemy. Ale później przeczytałem Worek Judaszów, w sporej części był oparty na doświadczeniach Klonowica jako urzędnika miejskiego, który miał do czynienia z różnego rodzaju przestępcami. I owszem, Worek Judaszów, który traktujemy jako taki jakiś traktat moralny w jakimś sensie, w gruncie rzeczy okazał się być taką skarbnicą takiej codzienności, to takiej bardzo ponurej codzienności, można powiedzieć, kroniki kryminalnej czasów Klonowica. Czyli zauważyłem, że ten Klonowic z jednej strony widział Lublin jako takie miejsce właśnie szczególnie wybrane przez Boga i ludzi i stolicę świata w jakimś tam sensie, a z drugiej strony widział też te ciemne sprawki Lublinian, ciemną stronę tego miasta. Ten taki rodzaj kontrastu pomiędzy tymi obydwoma obrazami może być tym czymś, co to nasze słuchowisko może napędzać. A na dodatek przypomniałem sobie, że Klonowic zostawił także w księgach miejskich zawarty niezwykły opis pożaru, tragicznego pożaru miasta. I tutaj okazało się, że pojawił się jeszcze trzeci element w tej wizji miasta. Coś, na co z kolei zwrócił uwagę profesor Władysław Panas, że Lublin to jest trochę takie miasto, które leży na krawędzi katastrofy. Że gdzieś w obrazie tego miasta bardzo często przewija się właśnie ten jakiś rodzaj apokalipsy. To też później było i nie tylko u Klonowica, ale później właśnie i u chociażby ojca Pawła Ruszla to znaleźliśmy, ale czy profesor Panas to widział także w obrazach, które we freskach, które można oglądać w lubelskiej katedrze, czy na przykład w postaci i dziedzictwie widzącego z Lublina, a później u Józefa Czechowicza także i nie tylko. Także tutaj nagle okazało się, że ten Klonowic może jeszcze gdzieś i takie przeczucia miał, ale ten jego katastrofizm, i to jest coś, co mnie bardzo uderzyło, ten jego katastrofizm kończy się takim bardzo pragmatycznym stwierdzeniem, że a może by nie było tej katastrofy, gdyby ta cudowna wieża wodna, którą w innym miejscu opisuje, dobrze działała. Tak, on ma nam ciągle dużo do powiedzenia, bo my uwielbiamy się uwodzić wizją arkadyjskości, szczególności jakiegoś specjalnego miejsca na ziemi, jakie Lublin zajmuje z jednej strony. Z drugiej strony uwielbiamy narzekać na to miasto, bo jest takie, jakie jest. Z trzeciej wreszcie strony uwielbiamy o sobie myśleć jako o takim miejscu, gdzie się jakieś wielkie, ostateczne sprawy rozgrywają lub będą się miały, lub mogą się rozegrać. A tak naprawdę czasami nie potrafimy zadbać o to, żeby ta woda nie utknęła w stawie wrotkowskim, tylko dopłynęła do Lublina i mogła posłużyć do ugaszenia pożaru.
Kiedy słuchowisko zaczyna się od tego, jak mieszkańcy miasta chwalą się, jakie tu cudowne urządzenia, które pchają wodę i nowoczesne rozwiązania.
Jest miedzianymi rurami.
Tak,
właśnie,
jest miedzianymi rurami, prawda, tak jest. A w finale okazuje się, że ktoś zaniedbał. No jakie to dzisiejsze?
Dzisiejsze, ale jednocześnie też ciekawe, że właśnie w doświadczeniu Klonowica miesza się to spojrzenie poety i spojrzenie urzędnika, bo tak jak wspomnieliśmy, on kolejno piastował funkcję pisarza sądowego, ławnika, następnie wójta, nawet burmistrza Lublina, więc rzeczywiście doświadczone od tej strony było ogromnie. Też bardzo zaciekawiło mnie to, o czym tutaj wspomniane zostało, czyli właśnie element z jednej strony taki rodzajowy, wręcz etnograficzny często, nie tylko reportażowy, ale etnograficzny, zwłaszcza to w Roxolanii widać u Klonowica, a z drugiej strony no, te fascynacje właśnie takim renesansem antycznym w Klonowicu wyraźnie echem się odbija twórczość Kochanowskiego i Reja, prawda, ma tutaj jakichś dwóch takich patronów. To jest niezwykle wydaje mi się ciekawe, ale ja tu ciekaw jestem, co pani profesor właśnie jako słuchaczka tegoż radiowego spektaklu.
Pani powiedziała bardzo pięknie, że tutaj nie jesteśmy pierwsi. I my często, zwłaszcza ci, którzy czują związek z miejscem, w którym są, tak jak ja i pani doktor Jarosław, czujemy związek z Lublinem, ale wiele osób tego nie odczuwa. I też nie ma takiej świadomości, że tymi brukami, że tymi ulicami chodziły konkretne osoby, jednostki czujące, żyjące, pozostawiające po sobie bardzo nikłe tak naprawdę ślady. To doświadczenie Lublina, doświadczenie konkretnych ludzi, śledzenie ich, bo pani chyba wpadła w taki, nie powiem sidła, ale pułapkę osobistego związku z osobą z przeszłości. czego ja też doświadczam po wielokroć.
Dziękuję za zrozumienie.
Bardzo głęboko rozumiem, bo czasami trudno się z tego wyswobodzić.
Ale ja nie próbuję.
No ja czasami próbuję, bo przeszkadza mi to czasami w pracy po prostu naukowej, która no, w pewien sposób dąży do obiektywizacji, chociaż chyba już teraz niemożliwej. Natomiast jeśli chodzi o ten spektakl, to słuchowisko, to nasłuchiwanie przeszłości, ono świetnie właśnie w tej sferze dźwięku działa. Tam dokładnie słychać w tle właśnie puls życia miejskiego i całe słuchowisko znakomicie pokazuje i miłość Klonowica, bardzo proszę Państwa, to jego uczucie do miasta nie jest takie spotykane w epoce renesansu. Absolutnie, to jest wyjątkowe, ale też tę miłość do miasta autorów słuchowiska. Pod czym ja nie jestem autorem, ale też się podpisuję pod wielką emocją. Natomiast jeśli chodzi o samego Klonowica, to oczywiście pani wybrała, państwo wybrali tę część Klonowica, która o jego związku z miastem, z Lublinem świadczy i też pokazuje państwa tutaj uczucia. Natomiast należy pamiętać, że Klonowic jest również dzieckiem swojej epoki w troszeczkę innym wymiarze i na przykład teksty, które spod jego pióra wychodzą, tutaj mówię o worku Judaszów, one mają źródła średniowieczne mocno. Worek Judaszów to jest apokryf bardzo stary, worek Judasza, czyli mieszek Judasza, który mówił o tym, że Judasz miał ten woreczek, worek uszyty z czterech skór. I wilczej, rysiej, lisiej i lwiej. I też w ten sposób tekst jest podzielony na cztery rodzaje przestępców, cztery rodzaje złoczyńców. Oprócz tego na tę jego pochodzenie jakby w pewien sposób mentalne, średniowieczne, nakłada się kultura, kult Rzymu, kultury antycznej. Bo są to również kategorie, cztery kategorie nabywania dóbr znane z prawa rzymskiego. I tutaj nam się też kłania jego jakby kompetencja urzędnicza, prawnicza. On o tym doskonale wiedział. Znał po prostu prawo rzymskie. Natomiast należy też pamiętać, że we wszystkich tekstach swoich, we wszystkich, Klonowic jest moralistą i Klonowic jest takim, poucza swojego odbiorcę, poucza swoich odbiorców, co do bardzo głębokiej, szeroko rozumianej kondycji ludzkiej, dignitas, czyli godności ludzkiej. Wszystkie jego teksty i worek Judaszów, tak Arebur troszeczkę, ale też i Roxolania, i Flis, wszystkie jego utwory idą w tym kierunku, żeby, a zwłaszcza Filtron, prawda? Idą w tym kierunku, aby nauczyć odbiorcę, co jest istotą człowieczeństwa. To, że ta lubelskość z jednej strony idzie w parze, zwłaszcza w Filtronie, z absolutnie podstawowymi wartościami, takimi jak taka ewangeliczna dobroć, miłość człowieka wobec drugiego człowieka. O tym też należy pamiętać. To bardzo ważny wymiar Klonowica jest, taki etyczno-moralny. Oczywiście on jest ubrany też w takie potrydenckie szaty katolicyzmu, ale spodnie, jak gdyby warstwy, spodnie szaty, one zawsze idą w kierunku takiej godności i przyzwoitości, dzisiaj byśmy powiedzieli, człowieka.